Rozdział 22. Mysz stajenna. Moja książka pod tytułem Opowiadania z klubu myszy i szczurów powiększyła wydatnie swoją objętość i stawała się coraz grubsza. Wiedziałem oczywiście, że gdy zostanie przepisana, a raczej wydrukowana i ukaże się w oprawnym egzemplarzu, z pewnością nie będzie zajmowała tyle miejsca, co w rękopisie. Spostrzegłem jednak, kończąc czwarte opowiadanie, Szczura więziennego, że najwyżej jeszcze jeden utwór zmieści się w mojej książce. Od których członków spodziewamy się jeszcze opowiadań? Zapytał doktor Dolittle. Ach, panie doktorze, powiedziała biała mysz. Setki członków czeka tylko na to, aby dojść do słowa, ale tylko 9 przyrzekłam na wpół, że przyjdzie na nich kolej. Z tych 9 wybierzemy jednego, inni, musimy być na to przygotowani, będą obrażeni i dotknięci. Zastanówmy się. Szczur kolejowy ma przygotowane opowiadanie podróżnicze. Innym podróżnikiem jest szczur okrętowy, nasz stary przyjaciel z Wysp Kanaryjskich, panie doktorze, i jeszcze jest mysz z lodówki i mysz z teatru. O nich niewiele wiem. Należą do klubu od niedawna. Następnie trzeba wymienić mysz z ogrodu zoologicznego. Ta się przechwala swoją znajomością z lwem, a pyskacz twierdzi, że naprawdę wchodzi swobodnie do klatki króla pustyni. Jeszcze myszka wiarniana, to plotkarka, skreślam ją bez żalu. Z opowiadania myszy kościelnej można śmiało też zrezygnować. Byłoby to coś w rodzaju kazania pełnego cytatów i rad dla młodych myszy. A poza tym mam już dość wysłuchiwania jej ciągłych narzekań na swoją nędzę. Pozostaje jeszcze mysz dorożkarska, to może być coś ciekawego, no i mysz szpitalna. Ale powiem wam, co zrobię. Każę, aby wszyscy opowiedzieli mi w streszczeniu swoje historie, a potem wybiorę tę, którą będę uważała za najlepszą. I ta zostanie opowiedziana jutro w klubie, zgoda?
Bardzo dobrze, pochwalił doktor. A pozostałym możesz powiedzieć, że wydamy kiedyś drugi tom opowiadań z klubu szczurów i myszy. W nim zamieścimy wszystkie ich opowiadania.
Gdyśmy z doktorem następnego wieczoru zajęli nasze miejsca w sali posiedzeń, ujrzeliśmy ze zdziwieniem, że ani jeden z członków, których poprzedniego wieczoru wymieniła przewodnicząca, nie został wybrany do opowiadania piątej historii. Zamiast nich podniosła się mysz, której nikt z nas nie zauważył ani o niej nie słyszał, i została nam wszystkim przedstawiona jako mysz stajenna.
Według mnie historia jej jest daleko ciekawsza od tamtych, szepnęła mi biała mysz do ucha. Musimy dbać o urozmaicenie w naszej książce. Poza tym tamte 9 myszy były zazdrosne wzajemnie o siebie, postanowiłam więc zaprosić zupełnie nowego członka.
Mysz stajenna była małym, delikatnym i nieco nieśmiałym stworzeniem. Na początku przemówienia proszono ją kilkakrotnie o głośniejsze opowiadanie, gdyż wielu słuchaczy siedzących daleko od niej nic nie słyszało.
Moje opowiadanie dotyczy głównie mego pierwszego małżonka, Korki, zaczęła. Był to najlekkomyślniejszy mąż, jakiego można sobie wyobrazić, mimo że serce miał dobre. Głównie z jego winy zamieszkałam w stajni, gdyż uważałam, że stajnia jest dla niego najodpowiedniejszym miejscem pobytu. Sądziłam, że tam najpewniej uniknie nieszczęść i zasadzek, w które tak łatwo wpaść. W stajniach myszy zazwyczaj przebywają w doskonałych warunkach. Ale mój małżonek znajdował i w stajni mnóstwo sposobności, aby siebie narażać na kłopoty, a mnie pogrążać w śmiertelnym strachu. Pewnego razu znalazł w kącie stajni wielką sikawkę ogrodową. Uważał to za doskonały dowcip, żeby wejść do środka i biegać tam i z powrotem, jak gdyby sikawka była tunelem albo czymś w rodzaju kolejki linowej. Było z niego istne dziecko i teraz dopiero widzę, że nigdy właściwie nie dorósł. Gdy więc się tak bawił radośnie bieganiem w gumowej rurze, przyszedł stajenny i odkręcił kurek, aby wyszorować podłogę stajni. Gwałtowny strumień wody wypchnął mego małżonka z sikawki jak kulę z armaty. Jego kolejka górska dostarczyła mu o wiele rozkoszniejszej jazdy, niż się tego spodziewał. Przypadkowo chłopiec stajenny, który wypuścił pierwszy strumień wody, skierował gumowego węża na podwórze. Nagle zobaczyłam mego Korki, jak na pół zatopiony i łapiący powietrze wylatywał ponad dach chlewu. Wylądował po drugiej stronie w korycie świńskim i mało co, zanim się wygramolił w bezpieczne miejsce, nie został pożarty przez ogromną maciorę, która wzięła go za pływającą marchewkę. Często przychodziło mi na myśl, że mój lekkomyślny małżonek po prostu dla jakiejś diabelskiej uciechy naraża się na niebezpieczeństwo. Jednak ani to, ani inne przykre doświadczenia nie nauczyły go rozumu. Pozostaje dla mnie zagadką, że nie zginął już w pierwszym roku życia. Pewnego dnia o mały włos byłby zginął, gdybym mu nie przyszła z pomocą i prawdopodobnie nastąpiłby koniec jego awanturniczego życia. Na podwórku przed stajnią przebywała stara sroka. Korkin nie znosił jej, muszę przyznać, że i ja uważałam ją za nieprzyjaznego, mrukliwego, skąpego ptaka. Miała punkt obserwacyjny na dachu stajni, gdy tylko gospodyni wysypywała jakieś okruchy, rzucała się na nie, zanim pomyśleliśmy, aby się do nich zbliżyć. A gdy przypadkiem udało nam się podejść pierwszym, odpędzała nas z wściekłością swym wielkim, nożycowatym dziobem. Mogło być, nie wiem ile jadła, wszystko pożerała, nic dla nas nie zostawiając. Największe szczury bały się tej sroki, gdyż była groźniejsza od najbardziej wojowniczego koguta. Nawet kot zmykał przed nią. Usiłował wprawdzie atakować ją znienacka, ale nigdy nie wdałby się w otwartą walkę z tym strasznym stworzeniem. Skutek był taki, że sroka, nazywaliśmy ją czarownicą, stała się wyrzutkiem wśród mieszkańców podwórka. Wiedziała o tym. Była przez wszystkich znienawidzona. Pewnego dnia przyszedł do mnie Korki rozpromieniony z mnóstwem nowin. Czy już wiesz? Wołał. Znasz przecież tego nowego, rudowłosego, zezowatego chłopca stajennego? Więc wyobraź sobie, przygotowuje sidła, aby w nie i złapać czarownicę. Sam widziałem. A, powiedziałam, nie przejmuj się tym tak bardzo, nie złapię jej z pewnością. Ten ptak zna wszystkie sidła, jakie kiedykolwiek zostały wynalezione. Mimo to Korki nie tracił nadziei. Spędzał godziny i dnie na przyglądaniu się rudowłosemu chłopcu, który robił próby złapania sroki. Najpierw brał sito i sznur i zawieszał na nim kawał surowego mięsa na przynętę. Ale czarownica rzucała tylko okiem na tę niezdarną pułapkę i nie spoglądała więcej w tę stronę. Następnie chłopiec rozpinał różnego rodzaju siatki, spodziewając się, że ptak pewnego dnia w nich uwięźnie. 2-3 razy dziennie wpadał Korki do mnie z wiadomościami. Teraz zastawione są sidła z włosia końskiego, donosił. Przygotowuje się też torebki papierowe z rodzynkami i syropem. Ale tak jak powiedziałam, sroka była sprytna i znała się równie dobrze na sidłach jak chłopiec stajenny. A co gorsze, spostrzegła szybko, że Korki przygląda się tym zabiegom z wielkim zainteresowaniem. Gdyż pewnego dnia, odpędzając go od kawałka mięsa leżącego na śmietniku, powiedziała: chciałbyś mnie pewnie zobaczyć już w sidłach, ty mała, zuchwała bestyjko. Uważaj, abym ci nie obcięła ogona. Doczekasz się tego z pewnością, tłusty czarny potworze! Odkrzyknął Korki i uciekł do swej nory. Liczę na to! Ha, ha, ha! Skrzeczała sroka, rzucając się na mięso. Ten rudy głupiec mnie nie złapie, nawet gdyby całe swoje życie temu poświęcił. Ale ten rudy głupiec był bardzo uparty i wcale nie taki głupi, na jakiego wyglądał. Obserwując zwyczaje sroki, spostrzegł, że miała swoje ulubione miejsce, w którym zaspokajała pragnienie. Była to mała kałuża pod studnią w kącie podwórza. Poza tym zauważył, że ptak nigdy nie siada tam, gdzie położono coś nowego albo skąd zabrano coś starego. Innymi słowy, chłopiec zetknął się z faktem, że ptaki, podobnie jak myszy, obawiają się wszystkiego nieznanego. Stanowi to ich największą ochronę. Są obdarzone spostrzegawczością i gdy w jakimś kącie podwórza albo ogrodu pojawi się coś nowego albo zajdzie jakaś zmiana, stają się natychmiast podejrzliwe i mają się na baczności. Gdy chłopiec to zauważył, zmienił swoje dotychczasowe postępowanie. Doszedł do przekonania, że wszystko, cokolwiek zmienia albo wprowadza nowego, powinno stawać się stopniowo i nieznacznie. Zaczął od tego, że w pobliżu kałuży położył jedną, jedyną gałązeczkę. Czarownica popatrzyła na nią nieufnie, ale w końcu uznała ją za niegroźną i podskoczyła jak zwykle do kałuży po wodę. Następnego ranka chłopiec położył w tym samym miejscu dwie gałązki. Czarownica zachowała się tak samo jak poprzednio. Trzeciego dnia leżało już 4 czy 5 gałązek i tak dalej, dopóki kałuży pod studnią nie otoczył mały gaik gałęzi i sroka, chcąc zbliżyć się do wody, nie mogła już ich ominąć. Ale to obudziło czujność pani czarownicy? Poskakała kilkakrotnie wkoło gałązek i w końcu odleciała. Udała się na poszukiwanie innego wodopoju. Korki był w rozpaczy. Masz rację, powiedział. Ten ptak to istny diabeł. Boję się, że nigdy go nie złapię. Ale wkrótce naszemu rudowłosemu łowcy przyszła z pomocą pogoda. Był już koniec listopada i pewnego ranka zbudziwszy się, ujrzeliśmy ziemię pokrytą białą szatą śnieżną, a wszystkie kałuże, sadzawki i strumienie ścięte lodem. Jak zwykle sroka zjawiła się na podwórku, aby rozejrzeć się za śniadaniem, ale nie znalazła nic. Wszystko było ukryte, zimne i nieme. Czarownica zajrzała do stajni i zobaczyła nas gryzących ziarnka owsa na skrzyni. Weszłaby tam na pewno chętnie, ale obawiała się widocznie.
Takiej hołocie jak wam, skrzeczała stojąc w drzwiach, dzieje się zawsze dobrze. Nażeracie się dosyta, tutaj pod dachem w cieple i suszy, a przyzwoite stworzenia muszą marznąć na dworze i zdychać z głodu, bo każde źdźbło trawy przywalone jest śniegiem. Przeklęta zima.
Rzucilibyśmy ci chętnie kilka ziarenek, powiedzieliśmy, gdybyś nie była zawsze taką podłą, samolubną istotą i nie odpędzała nas od każdego kęsa, nawet gdyś miała pod dostatkiem pożywienia. Tak, tak, masz słuszność, zima jest rzeczywiście straszna dla tych, co sobie w życiu nie zdobyli przyjaciół.